Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość pochodzi z Grudziądza. Był w 2004 roku najlepszym polskim studentem. Z rąk prezydenta RP otrzymał tytuł Primus Inter Pares. Po 10 latach od zakończenia studiów miał już habilitację i został kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po kolejnych 7 w wieku 42 lat uzyskał tytuł profesora medycyny. Profesor doktor habilitowany Bartosz Karaszewski, lekarz specjalista neurologii. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani.
Ja dodam tylko, że profesor jest też przewodniczącym elektem sekcji chorób naczyniowych mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk i wielu międzynarodowych organizacji, których nie sposób tutaj jest wymienić, a także autorem licznych prac naukowych, laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jest także, był głównym ekspertem do spraw udaru mózgu Ministerstwa Zdrowia, kiedy powstawały mapy potrzeb zdrowotnych, a w tym roku znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych lekarzy w Polsce. To było 36. miejsce i chyba awans w stosunku do ubiegłego roku o kilka pozycji w górę.
Tak jest, to był rzeczywiście awans. Choć do tej listy nie przykładałbym aż tak dużej wagi.
No to powiedzmy o czymś, o czym warto wiedzieć i do czego przykładają naukowcy wagę. Do impact factor profesora to 448 punktów, a liczba cytowań prac przez innych naukowców przekracza 1000 i to już jest potężny i imponujący dorobek. 10 lat od studenta do habilitacji, kolejne 7 lat do profesury i to jest taka zawrotna, można powiedzieć, kariera naukowa. Jak pan to zrobił? Jak pan znajduje balans w ogóle między pracą a życiem takim prywatnym? To pytają też nasi słuchacze na mediach społecznościowych, gdzie anonsowałam naszą rozmowę.
Po pierwsze, pewnie nie nazwałbym tego w ogóle pracą. To jest, w ogóle tworzenie jest pewnie, a przynajmniej powinno być i chyba tutaj tkwi klucz do, nazwijmy to sukcesu w cudzysłowie, jest pewnego rodzaju przyjemnością. Proces tworzenia, czy to będzie proces tworzenia naukowego, artystycznego, jakiegokolwiek, to jest po prostu przyjemność i pewnego rodzaju sposób na życie. W moim przypadku pewnie tak to było. Ja chciałbym się tylko odnieść do pewnie, co jest tutaj wątkiem, szereg wątków z tego, co pani redaktor powiedziała, można by rozwinąć. Natomiast jeden chyba, który wydaje mi się takim bardzo zasadniczym, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tytuł naukowy czy stopnie naukowe nie były celem samym w sobie. Wówczas to przybiera taki rodzaj trochę pracy, w tym wypadku rzeczywiście wówczas byśmy nazwali to pracą i pewnego rodzaju taką technologią w kierunku parametrów naukometrycznych. Ja myślę, że nie o to chodzi. I dla mnie największym sukcesem w moim prywatnym, personalnym pojęciu jest zawsze to, czy jestem w stanie moimi projektami, przedsięwzięciami, zmienić rzeczywistość. Niezależnie od tego, bo tak jak powiem, to są dwie różne niwy. Gdyby się skoncentrować tylko i wyłącznie na budowaniu, tworzeniu, kreowaniu parametrów naukometrycznych, impact faktora, o którym pani powiedziała, z którym jest całkiem niżej, to nie do końca o to chodzi. To niekoniecznie musi przekładać się albo być wtórne do, jeszcze raz powtórzę, tego, na czym mi na przykład najbardziej zależy, czyli kreowaniu rzeczywistości, zmiany standardów, tak żeby miało to społeczny wydźwięk i społeczne konsekwencje.
Czyli tutaj ważni są po prostu pacjenci.
Oczywiście, że do tego
dążymy. I nauka, właśnie po to to wszystko się robi, prawda?
Po to się robi, żeby zmieniać standardy, po to, żebyśmy zmienili standardy postępowania. Oczywiście zmiana standardów postępowania, czy upgrade, taki jest tego cel, polepszeniem tego postępowania, czyli z lepszym rokowaniem naszych pacjentów. To jest ogromną satysfakcją. I do tego może doprowadzić jedna praca, jedny projekt, jedno przedsięwzięcie. Dlatego jak my rozmawiamy sobie o tych parametrach naukometrycznych, także ja jako oceniający już znacznie młodszych ode mnie badaczy, dla mnie najważniejszą rzeczą jest główne autorstwo, pierwsze autorstwo, czyli po prostu proces twórczy i publikacje w dużych pracach. Ja o wiele bardziej doceniam badacza, który ma jedną, dwie, trzy prace, który stworzył od początku do końca sam. Stworzył cały projekt, zaplanował pewną ideę, miał pomysł. Poprzez wszystkie inne funkcje, bo tutaj jest bardzo wiele różnych takich funkcji, powiedziałbym, poznawczych, potrzebnych do tego, żeby od pomysłu doprowadzić do realnego wcielenia w życie danej idei. Jeżeli ktoś potrafił to zrobić od początku do końca i ma nawet jeden, dwa, trzy takie rekordy w życiu, jest to nieprawdopodobnie większym osiągnięciem niż stworzenie technologiczne dużych parametrów naukometrycznych, na przykład tak zwanego sumarycznego impact factora.
Panie profesorze, ale przejdźmy w takim razie do pana naukowych zainteresowań, bo zajmuje się pan między innymi mechanizmami powstawania, diagnostyką i terapią właśnie chorób mózgowo-naczyniowych. Jakby to wytłumaczyć słuchaczom, o jakie to choroby chodzi konkretnie?
Przede wszystkim mówimy o ostrych udarach mózgu, aczkolwiek nie tylko, ale przede wszystkim ostre udary mózgu, choroba, która niestety dziesiątkuje naszą populację w rozumieniu i śmiertelności, i niepełnosprawności.
żeby poznać, dlaczego pacjenci mają udar mózgu, jak ich leczyć, jak ich diagnozować, trzeba dużo o mózgu wiedzieć.
No naturalnie, oczywiście, tak jak w każdej chorobie mózgu, każdej chorobie neurologicznej, tak i tutaj. Oczywiście neuropatofizjologia była punktem wyjścia choćby do projektowania metod terapeutycznych, czy sposobów pracy z pacjentem później po udarze, które w tej chwili stosujemy. Tak,
co pan aktualnie właśnie bada?
W tej chwili w tej przestrzeni udarów mózgu, którą podzespoły w szerzej pojętym zespole, które kieruję, wykonują, czy nad czym pracują, to jest niwa stricte kliniczna. Jesteśmy na etapie, w którym rzeczywiście chcemy zmienić standardy i to są dwa duże projekty, żeby nie powiedzieć, że sumarycznie, jeśli chodzi o wielkość finansowania, jednej z największych w Europie, to są standardy postępowania dla największej, na przykład dla największej grupy pacjentów, która pomimo tego, że bardzo szybko trafi do oddziału ratunkowego, oddziału udarowego, nie może utrzymać leczenia fazy ostrej, leczenia trombolitycznego tak zwanego. O ile
czyli
nie ma
trombolityczne to jest leczenie farmakologią, tak?
Tak, to jest leczenie farmakologiczne, bo uporządkujmy rzeczywiście sobie może tę przestrzeń. Generalnie przy leczeniu udaru mózgu, ostrego udaru mózgu, około 70-80% wpływu na ostateczne rokowanie pacjenta to jest to, co zrobimy w fazie ostrej, w fazie wczesnej. Jeżeli mówimy o udarach niedokrwiennych, chcemy tak szybko jak to możliwe doprowadzić do rekanalizacji, czyli udrożnienia naczynia, które uległo zamknięciu.
I spowodowało ten udar.
Różnymi metodami. Na razie zostawmy, jakie to są metody, za chwileczkę do tego wrócimy. To jest 70-80% sukcesu, ale 20-30% sukcesu to jest to postępowanie, które jest wtórne do tego, które rozpoczyna się później, tuż po tej fazie
ostrej. Tak zwana rehabilitacja później, tak?
Rehabilitacja to jest jeszcze...
Jeszcze coś później.
Wpisuje się w to rehabilitacja także, ale w międzyczasie jest postępowanie ostrej fazy. W zakresie różnych drobnych parametrów medycznych, czy elementów postępowania medycznego, które w przypadku ostrej fazy udaru mózgu są inne niż w przypadku pacjenta, który ma ten sam problem, ale nie jest w ostrej fazie udaru. Czyli krótko mówiąc, konglomerat tych bardzo wielu różnych i zespół bardzo wielu różnych sposobów postępowania w udarze mózgu stanowi o rokowaniu. To jest na przykład postępowanie w przypadku bardzo specyficznych zaburzeń połykania, które się bardzo wcześnie po udarze mózgu u zdecydowanej większości pacjentów pojawiają.
Panie
i wiele innych elementów.
Do tego będę chciała z panem wrócić jeszcze w drugiej części audycji, natomiast
dobra.
Chciałabym, żeby pan powiedział o tych badaniach, które robi pan ze swoim zespołem. Udar mózgu to jest jeden kierunek, tak? Ale są jeszcze inne kierunki tych badań. Stwardnienie rozsiane
tak,
na
czyli
przykład.
Dwa główne obszary. Robimy badania w zakresie bardzo wielu różnych obszarów, ale dwa główne, gdybyśmy mieli sobie wyselekcjonować, to rzeczywiście jest przestrzeń chorób mózgowo-naczyniowych, przede wszystkim udar mózgu. Drugie to jest stwardnienie rozsiane, druga cała przestrzeń. I tutaj mamy rzeczywiście duże środki na te badania naukowe, duże publikacje, dużo pomysłów na nowe terapie, innowacyjne terapie i to i o tym w przyszłości. I oczywiście z tego panelu teraz możemy sobie przedyskutować poszczególne elementy.
No właśnie, chciałam zatrzymać się może przy tym stwardnieniu rozsianym na początek, bo to jest choroba, która dotyka często bardzo młodych ludzi, która zmienia ich życie całkowicie i na którą nie ma chyba w tej chwili takiego sposobu, żeby na przykład zablokować jej powstanie.
Nie możemy,
tego nauka nie wie, jak zrobić, żeby nie występowała ta choroba.
Nie możemy wyleczyć stwardnienia rozsianego, rzeczywiście. Natomiast mamy już bardzo wiele terapii, które są w stanie znacznie spowolnić postęp tej choroby. To jest choroba z autoimmunizacji, która powstaje na skutek nieprawidłowej funkcji czy reakcji układu immunologicznego najogólniej rzecz biorąc. I to jest cała kaskada zdarzeń immunologicznych i nieprawidłowej nadreaktywności układu immunologicznego, bardzo takiej specyficznej i mamy cały szereg już i to jest jedna z kilku rewolucji w neurologii, którą miałbym wskazać. Mamy cały szereg różnych terapii, które na różnych etapach tej kaskady zdarzeń immunologicznej prowadzącej w końcu do uszkodzenia albo komórki glejowej, albo komórki nerwowej, albo neuronu, bo to są dwa takie etapy, możemy to zahamowywać, możemy hamować ten proces, nie jesteśmy w stanie go zatrzymać.
Jest różnica w tym leczeniu stwardnienia rozsianego teraz, a na przykład jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu?
Ogromna, bo wtedy mieliśmy tak naprawdę, kiedy ja jeszcze studiowałem, nie było to aż tak dawno, mieliśmy rzeczywiście dwa leki, tak zwane immunomodulacyjne, bo my mówimy o terapiach immunomodulacyjnych w tej chwili.
Tak, pacjenci sami szukali nawet sfinansowania, bo nie każdy mógł to dostać.
Ale to po pierwsze, a po drugie leki, które wtedy mieliśmy, dwa interferon, Ostanglat i Rameru, były nieporównywalnie mniej skuteczne niż te leki, które mamy w tej chwili, a dodam, że mamy około 30 już leków, nie w badaniach naukowych, tylko takich, które są po trzeciej fazie badań naukowych i które możemy zastosować, które masywnie spowalniają postęp tej choroby. ale jest to tylko i wyłącznie leczenie zatrzymujące, inhibujące postęp choroby, natomiast nie leczenie naprawiające. I ta druga cała sfera, i ta druga cała przestrzeń, myślę, że w całej neurologii, tak, to są nasze badania i w całej, między innymi, bo zaraz powiem o też o innych, to jest jedna z trzech takich przestrzeni badawczych w zakresie stwardnienia rozsianego, to o czym teraz powiem. I być może właśnie w tej przestrzeni stwardnienie rozsiane, w tej jednej z najczęstszych chorób neurologicznych, po raz pierwszy użyjemy sobie magicznego słowa, które w przypadku chorób mózgu praktycznie nigdy w praktyce czy w realnym życiu nie padło. Naprawa. Pytanie, czy możemy naprawiać to, co się stało już. I być może tutaj, albo inaczej powiem, jest największa szansa, że właśnie w tej chorobie po raz pierwszy zaczniemy o tym mówić. Z jakiego powodu?
To daje dużą nadzieję, co pan mówi tym wszystkim pacjentom, którzy słuchają na przykład teraz.
Tak jest. I to wynika właśnie z patofizjologii tej choroby, dlatego że tutaj uszkodzeniu ulega nie tylko układ, nie tylko komórki nerwowe, bo w ramach tkanki nerwowej mamy komórki nerwowe, ale także komórki glejowe. I komórki glejowe to jest cała masa różnych typów komórek, które znajdują się w mózgowiu i w różny sposób i pełnią bardzo różne funkcje, także wspomagające neurony, odżywcze, informacyjne, strukturalne, można by tutaj bardzo dużo o tym powiedzieć. I one w dużej mierze są, że się tak wyrażę, celem tej patologicznej odpowiedzi układu immunologicznego. One zostają niszczone. Ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do komórek nerwowych, komórki glejowe, tak to powinniśmy nazwać, one mają naturalny potencjał odtwarzania się. Jest bardzo dużo w mózgowiu naturalnych komórek progenitorowych, komórek glejowych. Oznacza to, że aktywacja naturalnych procesów, które są, czyli znalezienie punktów uchwytu, może spowodować, że te komórki zaczną się odtwarzać. Zresztą jest coś takiego jak neuroplastyczność, jest coś takiego, więc może inaczej powiem, jest pewnego rodzaju indywidualna skłonność, zdolność, nazwałbym to, pacjentów do odtwarzania tkanki glejowej po uszkodzeniach w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Czyli w praktyce jakby to, panie profesorze, miało wyglądać, że pacjent musiałby podjąć jakieś konkretne leczenie lekiem, który, rozumiem, jeszcze nie jest dostępny?
Absolutnie nie ma żadnych, i właśnie, terapii immunomodulacyjnych, o których powiedziałem, czyli tych, które wstrzymują i powstrzymują postęp choroby, jest już bardzo dużo. I to jest wielka rewolucja. Czekamy na kolejną rewolucję, gdzie do tych terapii immunomodulacyjnych, które zatrzymują postęp choroby, dodamy terapie naprawcze, którymi zapewne będą terapie stymulujące remielinizację. Bo mówimy o procesie remielinizacji, odtwarzania komórek
tych
glejowych.
Komórek zniszczonych, zaatakowanych.
Zniszczonych komórek glejowych. Czyli jeżeli znajdziemy sobie taki naturalny mechanizm, a mamy parę takich strzałów, że tak powiem, gdzie to może być, naturalne mechanizmy, których wspomożenie w jakiś sposób, stymulacja pewnego receptora, o których może nie będziemy tutaj mówić, bo to już są szczegóły biologii molekularnej, zahamowanie pewnego receptora spowodują przyspieszenie tego procesu odtwarzania tych komórek, to będziemy mieli lek B naprawczy.
Słuchacze myślą sobie, zapytaj pana profesora kiedy to będzie?
Nie wiem, kiedy to będzie, to zależy od bardzo wielu czynników, a z całą pewnością nie tylko od czynników badaczy, bo oczywiście jest...
Ale wy robicie badania w tym kierunku, w Gdańsku, w klinice.
Tak, to jest jedna... Ja może troszeczkę rozszerzę komentarz w związku z tym pytaniem, że ja bardzo dużo w swoim życiu naukowym, klinicznym spędziłem na poszukiwaniu różnych przestrzeni. Byłem w laboratoriach chemicznych, w których pracowałem, biologii molekularnej, w laboratoriach oczywiście takich histologicznych.
Czyli żeby poznać od zaplecza, jak
tak,
to wszystko...
Tak, mimo że jestem klinicystą i mimo, że moje pierwotne wykształcenie, pierwotna ścieżka prowadziła zawsze po prostu do medycyny klinicznej jako takiej, to ta cała niwa około biochemiczna, biologii molekularnej, narzędzi matematyki, które możemy, nie jest mi obca. Jakby patrząc na to troszeczkę z innej strony, wyselekcjonowaliśmy sobie kilka takich przestrzeni, które moim zdaniem mogą autentycznie zrewolucjonizować za jakiś czas gdzieś tam, choć jest to oczywiście zbyt daleko idące słowo w tym momencie.
Ale wy teraz, robiąc te badania, opieracie się na już współpracy z pacjentem, czy to są na razie badania na etapie laboratorium?
Bo robimy kilka badań u pacjentów ze stwardnieniem rozsianych, czy generalnie w chorobie stwardnienie rozsiane. Nie, tutaj jesteśmy na niwie tylko i wyłącznie selekcji na razie mechanizmów, ale mamy już wyselekcjonowanych kilka mechanizmów i tego nie zrobimy wyłącznie w klinice i stąd był ten mój wyjściowy wywód. I my tutaj zrobiliśmy, na razie nieoficjalne, a za chwileczkę mam nadzieję, że uda się to zrobić oficjalnie, powstanie Centrum Chorób Mózgu w rozumieniu badawczym, w rozumieniu Centrum Rozwojowo-Badawczego w naszej uczelni. I to z całą pewnością wymaga tego, o czym powiedziałem, współpracy naukowców z różnych dziedzin i z różnym, powiedziałbym, wykształceniem, także niemedycznym, na przykład specjalistów neurobiologii, a nie neurologii, którzy są absolwentami takiego kierunku, który się nazywa neuroscience. U nas w niektórych uczelniach to się nazywa neurobiologia, ale to tak nie do końca. Natomiast cała ta niwa, gdzie my, czyli lekarze, praktycy, tak bym powiedział, selekcjonujemy, mając cały przekrój różnych metod badawczych, selekcjonujemy potrzebę, to jest najważniejsza rzecz, zdefiniowanie potrzeby. Co dzisiaj, jeżeli wrzucimy do całej medycyny klinicznej, co dzisiaj spowoduje nas największy efekt czy uzysk społeczny? Więc do tego jakby dążyłem, że w tym wywodzie, że ja, patrząc od drugiej strony, czyli klinicznej, a mając cały background tego, jakich technik możemy użyć, selekcjonuję takie elementy, które mogą w największym prawdopodobieństwem za jakiś czas przynieść największy uzysk społeczny, czego niekoniecznie ci badacze, którzy wiedzą ode mnie w kontekście biologii molekularnej, czy biochemii, czy innych technik więcej, ale niekoniecznie widzą z tej strony, z której ja. I dlatego dążyłem do tego, żeby mieć ogląd, że tak powiem, całej sytuacji, od całej patofizjologii, biochemii i technik badawczych, po klinikę. To jest jedna z tych przestrzeni, moim zdaniem, które za chwileczkę będą bardzo istotne. I stąd między innymi ten pomysł.
Czyli rozumiem, że czekamy teraz na badania kliniczne, które się w tym zakresie może rozpoczną i będą przez Pana realizowane. Teraz musimy zrobić krótką przerwę. Ja przypomnę Państwu, że gościem jest profesor doktor habilitowany Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef Kliniki Neurologii Dorosłych z Centrum Udarowym i Centrum Stwardnienia Rozsianego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie w audycji naukowej Radia Gdańsk. Moim gościem jest neurolog, profesor doktor habilitowany Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, znaczną część swoich badań poświęca pan udarowi mózgu. Dzięki nauce wiemy, jak go leczyć, ale czy my potrafimy przewidzieć, że ktoś jest narażony, że będzie miał ten udar? Czy to można dużo wcześniej ustalić? Czy jakiś jest taki, w cudzysłowie, test udarowy, który człowiek może wykonać i zapobiec po prostu tej chorobie?
Z bardzo dużą czułością wręcz możemy określić ryzyko udaru mózgu. Jest bardzo dużo narzędzi stratyfikacyjnych ryzyko, stratyfikujących ryzyko udaru mózgu, narzędzi nawet w języku polskim dostępnych w sieci. Przy czym wydaje mi się, że niekoniecznie tędy droga, żebyśmy dokładnie określali liczbę, a przynajmniej nie w kontekście tego, co w jaki sposób ma zareagować pacjent, no bo wciąż czynniki ryzyka główne, które doskonale znamy, które są zdefiniowane, po prostu to jest ta wiedza, którą powinniśmy gdzieś tam szerzyć i leczyć czynniki ryzyka udaru mózgu, zwyczajnie.
Czyli 100% pana pacjentów, jaki czynnik ryzyka ma? Tych ludzi, którzy ten udar mieli?
Zacznijmy od takiego stwierdzenia, że zdecydowana większość pacjentów zachorowujących na udar mózgu to jest konglomerat kilku czynników, kilku albo więcej czynników ryzyka. Rzadko kiedy jest tak, że jest jeden izolowany tak zwany czynnik ryzyka, albo że jest jeden...
To by było łatwe, bo można byłoby zrobić test właśnie.
Można by było zrobić testy. Niestety tak nie ma i to jest zazwyczaj kumulacja bardzo wielu różnych czynników ryzyka, to do jakiego stopnia. Ale oczywiście każdy z tych czynników ryzyka, o którym być może za chwileczkę będziemy mieli czas powiedzieć, ma swoją wartość, że tak powiem, taką matematyczną, o ile zwiększa ryzyko w rozumieniu populacyjnym. No oczywiście najważniejsze, zawsze mówmy o tym, jest nadciśnienie tętnicze, w rozumieniu populacyjnym. Co chcę przez to powiedzieć w rozumieniu populacyjnym? Czyli jeżeli byśmy potencjalnie, co jest na ten chwilę oczywiście niemożliwe, wyeliminowali chorobę, która nazywa się nadciśnienie tętnicze, z populacji, to w największym stopniu obniżyłoby to liczbę udarów mózgu. Natomiast to nie znaczy, że mamy do czynienia z częstą sytuacją, w której pacjent, który ma wyłącznie izolowane nadciśnienie tętnicze i żadnych czynników ryzyka, co się notabene nieczęsto zdarza, że taki pacjent zachorowuje na udar mózgu. Czyli patrząc indywidualnie z punktu widzenia pacjenta zachorowującego, zazwyczaj jest to konglomerat różnych czynników.
I to jest udowodnione naukowo.
Tak jest.
Panie profesorze, a teraz taka sytuacja. Człowiek, który jest leczony, wie, że ma to nadciśnienie, tak? Bierze tabletki regularnie, leczy się, kontroluje ciśnienie, kontroluje nadciśnienie. Czy to ryzyko u niego maleje w tym momencie?
Masywnie maleje.
Ale nie maleje zupełnie.
Natomiast nie maleje do takiego, który ma pacjent zupełnie, czy osoba zupełnie zdrowa, bez żadnych czynników ryzyka, ale on maleje zupełnie. To samo dotyczy na przykład innego czynnika bardzo znanego, myślę też powszechnie, na szczęście tej akcji edukacyjnej są duże, czyli migotania przedsionku, specyficznego zaburzenia rytmu serca. Tutaj też mamy leki, możemy świetnie, jeżeli szybko jest wykryte, obniżyć to ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, ale nigdy to ryzyko nie spadnie w takiej sytuacji, nawet przy najlepszym, najbardziej rzetelnym leczeniu, do ryzyka równego osobie, która jest zupełnie zdrowa, po prostu nie mającej żadnych czynników ryzyka.
A ile człowiek pracuje na ten udar? To znaczy, ile trzeba mieć to nadciśnienie, być poddawanym tym czynnikom? Czy to jest kwestia miesięcy, czy raczej lat?
To jest bardzo dobre pytanie. Średnio to są lata. To jest nawet naście lat. Czyli krótko mówiąc, w kontekście udaru mózgu system opieki zdrowia pacjenta widzi x10 lat. Bo mamy kilkanaście lat zazwyczaj, w których leczymy pacjenta, leczymy albo nie leczymy, w których pacjent już ma czynniki ryzyka, w którymś momencie wchodzi zapewne leczenie, jak pacjent zorientuje się albo pójdzie do lekarza, albo jakieś badania profilaktyczne będzie miał przeprowadzone. Zaczynamy go leczyć zazwyczaj dużo wcześniej, ten czynnik ryzyka był gdzieś tam obecny, więc to jest kilkanaście lat, potem pacjent zachorowuje na udar mózgu, potem mamy tą fazę ostrą, która oczywiście trwa krótko, potem mamy całą fazę neurorehabilitacji, prewencji wtórnej. Czyli w kontekście udaru mózgu, proszę zobaczyć, system ochrony zdrowia i jego interwencja powinna dotyczyć wielu dziesięciu lat.
No właśnie, powiedział pan też w poprzedniej części naszej rozmowy, że istotny jest ten czas, kiedy udzielana jest pomoc, czyli pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, bo 80% sukcesu czy 70% sukcesu to jest właśnie ten czas, żeby rozpocząć właściwe leczenie. Czyli mówiąc tak, radząc naszym słuchaczom, którzy na przykład chcieliby sami, bo widzą, że coś się dzieje z ich krewnym, z ich bliskim, przywieźć takiego człowieka szybko do szpitala, to dobrze zrobią, jak pojadą swoim samochodem i zawiozą do najbliższej placówki zdrowia, czy nie powinni tak
robić? Nie powinni tego robić. Powiedzmy bardzo jasno i klarownie, nigdy nie jedziemy, jeżeli jest podejrzenie udaru mózgu i objawy mogą wskazywać na udar mózgu, bardzo proszę nie jechać samemu do szpitala, dlatego że do jakiego szpitala pacjent trafi, ma ogromne znaczenie. Wie to pogotowie i to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze dzwonimy na numer pogotowia ratunkowego.
Bo jest coś takiego, co się nazywa pomorską siecią udarową, gdzie są placówki, które teoretycznie powinny takiego pacjenta właściwie leczyć, tak? Czy zdiagnozować, sprawdzić, czy to jest udar. Dlaczego to jest takie ważne, żeby trafił do odpowiedniego szpitala?
Bo rzeczywiście, bo do szpitala, w którym jest oddział udarowy, czyli gdzie jest personel, który wie, w jaki sposób u pacjenta postępować.
Nie w każdym jest.
Nie w każdym jest. Na Pomorzu mamy 11 takich oddziałów udarowych i pacjent powinien trafić do takiego szpitala, ale też niekoniecznie, bo może być jakiś problem na przykład związany z epidemią, więc tak czy inaczej, nawet jeżeli
może nie być lekarza, który jest w danym momencie dostępny.
Lekarz w takim oddziale powinien być, no ale z jakiegoś powodu może ten oddział przez chwilę być na przykład zamknięty i wtedy pogotowie ratunkowe będzie miało tę wiedzę, więc zawsze pogotowie ratunkowe, jeżeli mówimy o tej przestrzeni, ale tak, ten czas jest niezwykle ważny. I dwie rzeczy, które w medycynie udaru mózgu i w jej rozwoju są niesłychanie ważne i które powinniśmy pielęgnować w przyszłości, to pierwszą rzeczą to jest to, co jest związane z czasem, to o czym pani redaktor powiedziała, to jest system i wydolność, taka sprawność logistyczna systemu. To jest wielka przestrzeń, która może uratować sprawność bardzo wielu osobom. Druga rzecz to jest personalizacja, indywidualizacja leczenia. To jest i tutaj prowadzimy bardzo, bardzo duże badania i to jest cała przyszłość, ta indywidualizacja leczenia, czyli o tym może za chwileczkę dłużej,
czyli
ale najpierw ten czas.
To miejsce, gdzie decyduje się, jak ten pacjent będzie leczony. W tym pierwszym, te 80%, o którym pan mówił, sukcesu, tak? Że ktoś podejmie dobrą decyzję, pacjent trafi do odpowiedniego szpitala, gdzie będzie oddział udarowy i wszystko się dzieje tak, jak powinno być, żeby go uratować, żeby sprawność jego i życie uratować, tak?
Tak jest. Tak, zdecydowanie tak. Logistyka. Czyli jeżeli mówimy o tej przejściej przestrzeni, to proszę zauważyć, że 20 minut nawet, 25 to nie jest takie proste, bo zależy od udaru, od fazy udaru i tak dalej, ale 20-25 minut szybszego postępowania może w takiej naszej skali NIH, która opisuje niesprawność pacjenta, opisuje deficyt neurologiczny, może uratować kilka punktów. To znaczy, że opóźnienie 20-25-30 minut może spowodować, że pacjent w ogóle nie będzie mówił, jeżeli ma na przykład afazję, o której tutaj ostatnio często mówiliśmy, ale na przykład versus będzie miał tylko niewielkie zaburzenia mowy, co znacząco nie spowoduje dysfunkcji w sensie powrotu do pracy i tak dalej. Oczywiście musimy bardzo dużo pracować nad tą logistyką jeszcze. Cały czas trzeba podkreślić z drugiej strony, że w Polsce to się poprawia. To nie jest tak, że rzeczywiście to się poprawia, natomiast na pewno ten proces powinniśmy przyspieszyć. Druga cała przestrzeń to jest ta indywidualizacja, o której powiedzieliśmy.
Tak, bo też leczenie, które pacjent dostaje, nie każdy dostaje takie samo, prawda?
Nie każdy dostaje takie samo.
Wspominał pan właśnie o leczeniu trombolitycznym i proszę może tu rozwinąć ten temat.
Generalnie mamy, uprośmy sobie troszeczkę, mamy dwie metody leczenia udarów niedokrwiennych mózgu. To jest zdecydowana większość udarów. 85% udarów mózgu to są udary niedokrwienne. Na tych się skoncentrujmy może, bo to jest zdecydowana większość tej bardzo częstej choroby. I mamy leczenie albo trombolityczne, którego celem, bardzo upraszczając, jest próba farmakologicznego podania takiego leku, takiej substancji, która rozpuści, doprowadzi do destrukcji materiału zakrzepowo-zatorowego, które zatkało naczynie, utętnicę, która doprowadza krew do jakiejś części mózgu. I to dotyczy tych udarów, które są trochę mniejsze, w takim sensie, że mniejszych tętnic, tam gdzie doszło do zamknięcia tętnic mniejszych albo średnich. Jeżeli mówimy o tych, i drugą metodą jest metoda mechaniczna, zabiegowa, trombektomia mechaniczna, słynna trombektomia mechaniczna, w której systemem cewników usuwamy ten materiał zakrzepowo-zatorowego z tętnicy, ale ta tętnica musi być wystarczająco duża, żebyśmy mogli, żeby mechanicznie można było ten materiał po prostu usunąć. Jeżeli jest mniejsza, tego się nie da mechanicznie
tylko
zrobić.
Tylko w niektórych placówkach.
Tak, 20 kilka, to jest możliwe tylko w niektórych placówkach i to ma to głębokie uzasadnienie, że nie w każdej, w sensie sprawności realizacji tej procedury, nawet troszeczkę za cenę czasu czasem. To mamy wyliczenia matematyczne do pewnego stopnia. Ale tak, to jest ta druga procedura. Natomiast, czyli tak naprawdę metody terapeutyczne w udarach niedokrwiennych mózgu my mamy. I nie tutaj jest ten rozwój. Rozwój całej medycyny udaru mózgu to jest medycyna personalizowana. Czyli my próbujemy zdefiniować pacjentów, którzy są po tak zwanych standardowych oknach terapeutycznych, po standardowej sposobie kwalifikacji, pozostaje pewna część pacjentów, których my rutynowo dyskwalifikujemy od leczenia, no bo już wypadli na przykład z jakiegoś czasu, okienka czasowego do tego leczenia.
No powiedzmy sobie właśnie, ile to czasu jest, żeby pacjent mógł...
4,5 godziny do leczenia trombolitycznego, 6 godzin do leczenia metodą trombektomii mechanicznej. Ale mamy też dane, w których niektórzy pacjenci, teraz pytanie, w jaki sposób ich weselekcjonować, nawet po x-nastu, a nawet po 20 do 24 godzin, jeżeli będą miały zastosowaną metodę terapeutyczną, jedną z tych, o których mówimy, to mogą rokować dobrze. I teraz pytanie, natomiast wielu pacjentom...
I to jest pytanie dla nauki.
To jest
kiedy?
Pytanie i to jest właśnie jeden z najważniejszych, także w naszym ośrodku, jednym z najważniejszych przestrzeni do rozwoju. Kiedy? Czyli jak wyselekcjonować pacjentów, którzy mają swoje indywidualne mechanizmy, neuroplastyczność odpowiednią, metabolizm energetyczny, który pozwala na przetrwanie dłuższe komórek nerwowych.
Czyli, że to leczenie po prostu będzie skuteczne.
Czyli,
tak?
Że to leczenie
będzie
skuteczne.
Że nie będziecie człowieka wykonywali mu zabiegu, który na przykład okaże się, że nie przyniesie żadnego pozytywnego
Nie tylko nie przyniesie żadnego,
rezultatu,
ale
nawet
może
zaszkodzić.
Też zaszkodzić. I to jest całe, żeby wyselekcjonować tych, których po długim czasie możemy jeszcze pomóc i to już jest wyższa szkoła jazdy i szukamy takich metod, które pozwolą nam na zdefiniowanie takich pacjentów.
A wy lekarze macie czasami takie naciski od rodzin, od bliskich pacjentów, którzy mówią, no ale dlaczego państwo nie zrobicie mojemu krewnemu trombektomii mechanicznej, proszę go ratować. Ludzie nie rozumieją, że to nie jest dla każdego, że trzeba spełnić pewne warunki, żeby nie zaszkodzić temu choremu.
Tak, natomiast w większości sytuacji, oczywiście, że tak, jest szereg takich pytań, natomiast w większości sytuacji bez większego problemu po wytłumaczeniu odpowiedniej klaryfikacji rodziny, czy opiekunowie pacjenta przyjmują to.
A ile, panie profesorze, to było badań wcześniejszych, żeby właśnie ustalić tą grupę, zindywidualizować ten proces terapeutyczny w udarze mózgu, te ścieżki działania dla poszczególnych grup pacjentów, to są lata badań wcześniejszych?
To są lata, to są bardzo długie lata. My trombektomia mechaniczna, czyli ta taka najbardziej w rozumieniu patofizjologicznym prosta metoda, w której trzeba, w rozumieniu patofizjologicznym prosta, technicznie oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czyli to, żeby usunąć materiał zakrzepowo-zatorowy, to jest wielenaście albo wieledziesiąt badań, czyli idea tego, żeby wprowadzić cewnik do naczynia, w przypadku udaru niedokrwiennego, wprowadzić cewnik do naczynia i usunąć materiał zakrzepowo-zatorowy, to jest na wiele dziesiąt lat przed 2015 roku, czyli w którym uznaliśmy i przyjęliśmy, że ta metoda po dużych badaniach klinicznych, gdzie korzyści są zdecydowanie większe niż straty w tym przypadku. I taki jest proces badawczy. Obawiam się, że gdybyśmy wrócili do poprzedniego wątku, czyli tego leczenia stymulującego remielinizację, obawiam się, że tyle czasu upłynie do momentu, w którym pewnie którąś z tych terapii będziemy mieli realnie do zastosowania u naszych pacjentów. To nawet nie jest naście lat, obawiam się, że kilkadziesiąt. Mam nadzieję, że jeszcze podczas mojego naukowego życia.
Panie profesorze, a co jest w tej chwili największą barierą w takim upowszechnianiu tego indywidualnego podejścia? Bo wspominał pan, że to jest niezwykle ważne, żeby ta medycyna była i skoordynowana z jednej strony, z drugiej strony też, żeby pacjenta traktować indywidualnie, bo każdy ma inne objawy, inne skutki są na przykład udaru u poszczególnych osób. No nie można wszystkich wrzucić, jak to się mówi kolokwialnie, do jednego worka i ich tam po prostu leczyć. W czym są bariery? Nie wiem, w liczbie specjalistów, właśnie w dostępie takim logistycznym do leczenia. Jak pan to widzi?
Bariery są przede wszystkim w biologii. Czyli krótko mówiąc, organizm jest bardzo złożony i ta indywidualizacja, znaczy cała medycyna oparta na faktach, na którymś, czyli sposób powstawania standardów medycznych, musi w którymś momencie, czy w którymś momencie wrzuca rzeczywiście i zamyka pacjentów w pewien worek. I w tym worku są pacjenci, z których większość, bo taka jest statystyka, większość będzie bardzo dobrze rokować przy zastosowaniu jakiejś metody, ale są i tacy, którzy tylko i wyłącznie, u których lepiej by było, gdyby tego nie stosować, albo zastosować inną metodę na przykład. I w którymś momencie ten worek musi powstać, ale cała złożoność polega na tym, że my musimy umieć różnymi metodami diagnostycznymi, tutaj tkwi diabeł w szczególe, żeby wyselekcjonować te osoby, które mają naturalnie takie mechanizmy, że pomimo na przykład upływu czasu, pomimo na przykład pewnych zmian już dużych w mózgowi, oni jeszcze będą rokować. Czyli diabeł tkwi i cały problem tkwi w tym, żebyśmy my umieli narzędziami medycyny klinicznej ocenić biologię, czyli wyselekcjonować, zrobić takie badania i w dużej mierze już to umiemy. Bendotami neuroobrazowymi na przykład różnymi. Różną kompozycją, kombinacją badań neuroobrazowych możemy to zdefiniować. Czyli żebyśmy umieli zdefiniować biologię, czyli ukreślić pewne indywidualne mechanizmy, które dla tego pacjenta są specyficzne i czynią go innym niż pewnego rodzaju średnia. I to właśnie robimy w medycynie udaru mózgu. Logistyka, indywidualizacja. I mamy
czyli
już
trzeba tych chorych wyjąć z takiego standardu
tak
opieki.
Tak, tylko musimy wiedzieć najpierw jak. A to już jest, i to jest właśnie wyższa szkoła na jazdy i badanie drugie, takie duże, oprócz tego badania u pacjentów na antykoagulancie, o których parę słów powiedziałem, to drugie badanie dotyczące trombektomii mechanicznej, ogromne badanie, które robimy w naszym ośrodku, które mam nadzieję, że też w przyszłości zmieni standardy postępowania, jest niczym innym, czyli właśnie tym, żeby pacjenci, którzy dzisiaj są dyskwalifikowani z trombektomii mechanicznej, a mają jeszcze potencjał neuroplastyczności, mają jeszcze potencjał tego, że tkanka jest tylko czasowo, czyli mózg jest tylko, fragment mózgu jest czasowo dysfunkcyjny, ale potrafimy ocenić, że mimo tego on wróci do normalnego albo do prawie normalnego funkcjonowania, żeby wyciągnąć ich z tego worka. I to badanie na podstawie różnych, tak jak mówię, analiz różnych aplikacji rezonansu magnetycznego pozwala nam, przynajmniej jest taka hipoteza, tych pacjentków z tego worka wyciągnąć i mimo wszystko leczyć ich. Sprawdzimy, czy to będzie skuteczne. Na tym polega to drugie badanie. Indywidualizacja podsumuje druga wielka przestrzeń w rozwoju medycyny udaru mózgu po logistyce.
Panie profesorze, to jest kolejne znowu pytanie. Kiedy to wszystko będzie można zastosować w praktyce, pana zdaniem? To są jeszcze lata?
Nie. Jeśli chodzi o tą przestrzeń, gdzie zaczynamy tak naprawdę na poziomie neurobiologii molekularnej, czyli stwardnienie rozsiane, tak, tutaj powiedziałem o tym, że to są lata, bo to najpierw modele eksperymentalne, potem modele pewnie, czyli między innymi zwierzęce, potem dopiero pierwsza, druga, trzecia faza klinicznych, natomiast to, o czym teraz powiedziałem przed chwileczką w kontekście udarów mózgu, to już jest badanie trzeciej fazy, można powiedzieć, kliniczne, czyli jeżeli ono wyjdzie, to już uzyska przy tej liczbie, którą mamy, taki poziom B albo C, w zależności od parametrów matematycznych, czyli krótko mówiąc, już po tym badaniu, gdyby ono wyszło, to potencjalnie lekarz mógłby zacząć to stosować. Potencjalnie. Oczywiście, o ile jego wynik będzie zgodny z hipotezą założoną, to wówczas będziemy mogli już od razu wejść, więc przypuszczam, że te pozostałe badania, czy też wiedzę na ten temat, będziemy mieli za parę lat.
A panie profesorze, jak się zmieniła klinika, w której pan pracuje przez te lata, bo objął pan w 2014, tak, klinikę, czyli to już niedługo będzie za dwa lata dziesięciolecie, kiedy pan nią kieruje. Wcześniej i w ogóle jak się zmieniła neurologia w kontekście właśnie tych odkryć naukowych? Co wy możecie w tej chwili zrobić, czego nie można było zrobić wcześniej.
Jak się zmieniła neurologia, czy jak się zmieniła klinika, zacznę od tego pierwszego wątku. Neurologia zmieniła się nieprawdopodobnie przez ostatnich 10 lat. Mamy kilka rewolucji terapeutycznych, następne już czekają w kolejce. Zmieniła się z nauki, która była przede wszystkim nauką diagnostyczną i takie powiedzenie, legenda, czy jakkolwiek to nazwać, które kiedyś bardzo często krążyło o jakości pracy neurologa, że ten jest dobry, czyje rozpoznanie na sekcji zwłok się pojawia, że tak powiem, tożsame do przeżyciowego, to już jest passé, to już jest dawno. Dzisiaj możemy w neurologii bardzo dużo zrobić. Trombektomia mechaniczna, choćby, weźmy tylko to, jest jedną z najbardziej spektakularnych metod terapeutycznych w medycynie w ogóle, nie tylko w neurologii.
Pacjent wstaje czasami o własnych siłach, tak?
Tak, wcześniej pacjent przywieziony jest przez pogotowie. Wcześniej masywy niepełnosprawnący, po prostu w nierokujący, może po kilku dniach, chociaż to pewną przesadą, ale średnio po kilku tygodniach może wrócić do prawie normalnego funkcjonowania, więc jest to naprawdę rzadko kiedy w medycynie mamy tak spektakularne sposoby postępowania. W stwardnieniu rozsianym to samo dotyczy. My o wiele lat oszczędzamy u pacjenta, takie amerykańskie badania, ekstrapolacja pewna była, że my kilkanaście lat oszczędzamy pacjentowi, wprowadzając dzisiaj terapię, kilkanaście, nawet 20, odpowiednio prowadząc pacjenta na leczeniu immunomodulacyjnym w stwardnieniu rozsianym, o którym mówiłem, tyle lat oszczędzamy życia w głębokiej niepełnosprawności, czyli takiej, w której pacjent wymaga pomocy osób drugich.
Bo jeszcze 20 lat temu mówiło 20 się, lat. Że to kilka lat i będzie tak. Wózek na przykład, tak?
I tak pacjent niestety czasem nie bywało. Poruszał. I proszę zobaczyć, że mówimy o przestrzeni na przykład 8-10 lat samodzielnego życia od początku rozpoznania versus 20-30 lat.
To jest rewolucja. I to daje nadzieję tak naprawdę na kolejną rewolucję, że uda się rzeczywiście odwracać te
zmiany. Tak. I jeszcze mamy nadzieję na kolejną rewolucję. Odwracanie zmian, czyli naprawa, a to w udarze mózgu o wiele ciężej będzie to osiągnąć, albo może dłużej będziemy musieli na to czekać zdecydowanie, bo tam głównie chodzi o tkankę, o neurony. W stwardnieniu rozsianym tak.
Profesor doktor habilitowany Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący elekt sekcji chorób naczyniowych mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę. Panie profesorze, dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.